To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Razem z nadejściem wiosny wiele osób mówi: wraca energia, chce się nam więcej, łatwiej się zmobilizować, chce mi się działać. I nie jest to tylko kwestia pogody czy dobrego humoru, bo psychologia i neuronauka pokazują, że zmiana pół roku realnie wpływa na nasze emocje, na naszą motywację, na sposób myślenia. Z kolei badania nad tak zwaną sezonowością nastroju wskazują, że zimą przy ograniczonej ilości światła częściej doświadczamy obniżonego nastroju, zmęczenia, tego spadku aktywności. Z kolei wraz z wydłużeniem się dnia, tak jak teraz, rośnie poziom energii, poprawia się koncentracja, zwiększa się skłonność do podejmowania działań. Psychologowie zwracają też uwagę, że wiosna działa jak swoisty taki, w cudzysłowie, psychologiczny reset, taki moment, w którym łatwiej podejmujemy decyzje o zmianach, częściej wyznaczamy sobie cele, no i mamy większą gotowość do działania. Dlaczego wiosna tak silnie wpływa na nasze samopoczucie? To jest właśnie dzisiaj temat w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. I z nami teraz na łączach psycholożka Marta Młyńska, edukatorka, autorka książki Wypalona. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Już to zielono mi bardzo mi się spodobało, ewidentnie. To takie zaproszenie, bo kocham ten kolor z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że jest mi w nim dobrze i wiosnę też kocham, także wspaniale, bardzo się cieszę, że bierzecie ten temat, jakże ważny kawałek taki dotyczący naszego zdrowia psychicznego, dobrostanu na tapet. Także świetnie, bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość bycia tutaj.
Bardzo nam przyjemnie. Widziałem, że jak mówiłem o tych psychologach, na co zwracają uwagę, jak wiosna działa w swoisty sposób, taki psychologiczny reset, kiwałaś głową. To zacznijmy od tego, co stało się dzisiaj. Mianowicie zmieniliśmy czas z zimowego na letni. No, nie wszyscy to lubią. Ja nie przepadam, szczerze mówiąc. W drugą stronę trochę lepiej działa. Czy to jest taka psychologiczna, powiedz nam, bariera przejścia z zimy na lato? Ta zmiana czasu z zimowego na letni?
Tutaj bardzo dużo aspektów ująłeś w tym cudownym pytaniu, z czego bardzo się cieszę. I rzeczywiście ta zmiana czasu, no wielu znawców, znawczyń zastanawia się nad sensownością tego, ale to w ogóle zostawmy. I tak jak już wspomniałeś o tych różnego rodzaju objawach, czyli naszej drażliwości, jakiejś zwiększonej senności, tych różnego rodzaju obniżonym nastroju i tak dalej, to rzeczywiście wszystko nam może towarzyszyć. I pomimo tego, że zmienił się czas, i to w ogóle taki jeden aspekt, że my mamy bardzo dużo oczekiwania i taką fantazję na ten temat troszeczkę, tak jak na początku roku, że wraz ze zmianą daty, czyli ten sławetny na przykład 1 stycznia, tak samo tutaj zmiana czasu z tego zimowego na letni, zmieni się niemal nasze życie. To jest troszeczkę taka narracja no w ogóle takiej małej dziewczynki czy małego chłopca, która tupie nóżką i tak by chciała. Ja to bardzo rozumiem, ja też bym chciała, żeby z automatu mieć więcej energii, czy żeby ten nastrój był z obniżonego natychmiast zmienił się na taki podwyższony, że lepiej funkcjonować z zdrowiej, większej witalności, ale to tak nie działa. Tak samo wraz ze zmianą czasu, to nie jest, nasz organizm nie funkcjonuje tak na pyk, pstryk, że po prostu my się automatycznie przestawiamy na jakieś tam inne pory. Co nie zmienia faktu, że troszeczkę z tą granicą między zimą a wiosną tak jest. No, psychologia mówi o czymś takim właśnie jak markery czasowe, czyli takie momenty, które mogą być pomocowymi, pomocnymi, a propos różnego rodzaju przejść, ale one nie są determinującymi. To nie jest tak, że wraz ze zmianą daty w kalendarzu, godziny i tak dalej. No, nasz organizm tak nie działa.
A jaki jest jeszcze, przepraszam cię, inny marker czasu?
No właśnie ten 1 stycznia może być wspierający proces, może być, a my upatrujemy w tym zbyt duże szanse i nadzieje, które są płonne i o tym tam wszelkie badania mówią. A propos znowu tych wszelkich po prostu życzeń noworocznych i tak dalej. Czy urodziny na przykład, czyli takie momenty, które nam się wydają paradygmatycznymi i tak dalej. To może oczywiście wspierać jakieś nowe otwarcie, nowy etap, nowy proces, może być wspomagające. No ale jak to mawiają psycholodzy, psycholożki, trochę to zależy. To może sprzyjać takiemu efektowi takiego świeżego startu, wejścia w coś nowego. I stymulować gdzieś tą taką samoregulację, podbijać troszkę motywację i tak dalej, ale w dużej mierze to zależy, idąc za Sartrem, że kluczowe nie jest to, co ze mną zrobiono, tylko co ja z tym zrobię, czyli jak ja się do tego ustosunkuję, jak ja się do tego odniosę, jak to
na
mnie...
I nasza psychika jakoś to odczuwa?
Tak. Odczuwa jakoś, dlatego poleca się to, już tak przeskoczę, że tak powiem, do takich tipów, a propos, żeby się adaptować do tego powoli. Ja w ogóle nie jestem fanką takich, jakkolwiek to może mój głos brzmi ciut czasem chaotycznie, dość szybko, energetycznie i tak dalej, co nie zmienia faktu, że
wiosenna
nie jestem...
Wiosenna energia do ciebie napływa.
Tak, taką fanką szybkich, natychmiastowych, kompulsywnych zmian, to nigdy, nigdy nie jest dobry pomysł. Dlatego no, zegar ten biologiczny nie przestawia się tak łatwo, ten nasz, tak samo rytm okołodobowy. To nie jest tak, że ta godzina może determinować nasze życie i ultra coś zmienić. Co nie zmienia faktu, że ma to wpływ, że my śpimy o tę godzinę krócej, na zwiększenie, właśnie to, o czym powiedziałeś, naszej senności, drażliwości, jakiejś zwiększonej irytacji, spadku tych zdolności poznawczych, czyli trudności z pamięcią, gdzieś tam takie z koncentracją, z jakąś mobilizacją, ogólnym spadkiem nastroju. To jest jednak dużo, w takim jak śpimy tam przeciętnie 7 godzin. Także na to warto gdzieś położyć aspekt, no, gdzieś wziąć to pod uwagę, że to jednak jest ta godzina krócej, nie? Żeby ja bym poszła w tę stronę, co ja mogę zrobić, żeby się lepiej adaptować, łatwiej to przejść, żeby nie chodzić jak ten cyborg, nieprzytomna osoba, ziewająca i też fukająca na innych ludzi, no bo wiadomo.
A kiedy to nam przechodzi? Ile czasu potrzebujemy na to, żeby wrócić do tej równowagi po zmianie
kilka
czasu?
Kilka tygodni. No, dni, tygodni, różnie, nie? Także to nawet w ogóle są takie, czytałam takie statystyki, że nawet a propos tych zdolności zaburzonych poznawczych, czy między innymi pamięci, koordynacji i tak dalej, zwiększa się liczba w ogóle wypadków tak samo na drodze, nie? W ogóle więcej ludzi ląduje tak samo gdzieś, jest hospitalizowanych, jeżeli chodzi o jakieś arytmie serca.
W tym czasie właśnie?
Tak. W tym czasie właśnie takim przejściowym, nie? Także to jest w ogóle...
Czyli psychosomatycznie takie... to działa na nas.
Tak. No jak zawsze, no my jesteśmy psychosomatyką, wszelkie choroby w ogóle teraz się już mówi, że nie ma tylko stricte fizycznych, czy tam na tym podłożu, tylko no psychosomatycznych. No to jest niesamowita maszyneria, dlatego warto z nią trzymać sztamę i dobrze z nią żyć. No właśnie i to, co jeszcze powiedziałeś, a propos promieni słonecznych, no to wiadomo, że melatoniny, czyli tego hormonu snu, tak to nazwijmy upraszczając, jest mniej, bo dzień się wydłuża i tak dalej, a serotoniny, czyli tego no, neuroprzekaźnika, hormonu, już tak to nazwijmy, który daje nam słońce, tak, no jest tego w naszych organizmach jest tak samo więcej, nie? Także to już wpływa na ten zastrzyk energii, ten wiosenny czas, na to, że nam się więcej chce, wychodzimy na zewnątrz, dzień jest dłuższy, promieni słonecznych jest więcej, także to jest taki specyficzny koktajl w ogóle.
Ale wróćmy na chwilę może do tego, co już za nami. Dlaczego zimą częściej odczuwamy zmęczenie, ten spadek nastroju, ten brak motywacji? Co o tym mówi psychologia?
No i tutaj to jest bardzo kompatybilne, że dzień jest krótszy, jest dłużej ciemno, co wpływa na osłabienie w ogóle te zdolności poznawcze, o których powiedzieliśmy sobie, i na nasz nastrój i humor, tak? My się mniej ruszamy, no to wiadomo, mniej dopaminy, mniej serotoniny, więcej znowu kortyzolu, więcej leżymy, co oczywiście nie ma zbawiennego wpływu w ogóle na całe wszystkie aspekty naszego funkcjonowania. Też się mniej widujemy, no bo mniej wychodzimy, a kontakty społeczne, sieci wsparcia, budowanie satysfakcjonujących relacji, więzi, no jest jednym z kluczowych aspektów zdrowia psychicznego.
No ale mamy przecież te Zoomy, te Whatsappy.
Nie, to nie jest to samo, inne. To jest pośredniczony kontakt, także my potrzebujemy się widzieć, co jakiś czas się słyszy, to też jest wspaniałe, wiadomo, no jednak no chodzi o jakiś tam balans, równowagę, tak, no same te kontakty tylko online'owe, no to jest za mało, my potrzebujemy mieć poczucie bycia widzianymi, zobaczonymi i rzeczywiście w realu, nie, taki ten czas rzeczywisty, to jest w ogóle clue. Także to wpływa na całość takiego mniej ruchu, tak samo mniej serotoniny, mniej energii, mniej witalności.
Czyli to nie jest kwestia tylko...
Mniej nawadniamy, mniej promieni słonecznych, mniej wychodzimy na spacer. Aha. Także to jest takie combo.
Czyli
ogólnie.
To nie jest tylko kwestia biologii i tylko stylu życia, prawda? No mówisz, mniej ruchu, mniej kontaktów społecznych, tak. Więcej izolacji.
No nie tylko, tak. No to im psychologia o tym mówi i neuronauki, nie? Że to tyle aspektów ma wpływ, a ludzie troszkę sam oporują, żeby to zauważyć, zrozumieć, bo to się niby wydaje takie oczywiste z jednej strony, o Jezu, taka nuda, powinnam lepiej spać, więcej, nie oglądać tyle Netflixa i w ogóle się ruszać, o Boże, tam coś tam, nie?
To też jest trochę dołujące, prawda?
Tak,
jak tak sobie pomyślisz, kurczę, źle robię.
Tak, bo my jesteśmy też fanami w ogóle takich widowiskowych, spektakularnych metod, technik i tak dalej. Takich pragniemy w naszym życiu. Aha. Biała szałwia, taniec z wiankiem. Nie deprecjonuję tego absolutnie, bo to może być jakoś tam po części ciut wspierające. Jednak, jak
się
mówi... A
tu czasami po prostu trzeba wyjść na spacer, no.
No po prostu. Zbilansowana dieta, znowu to nawodnienie. O Jezu, jaka nuda. To nie jest jakieś ultra spektakularne, widowiskowe i nie ma efektu wow, nie? Za te kontakty społeczne. Także gdzieś tam utyskujemy nad tym, troszkę to deprecjonujemy, unieważniamy i tak, no a to jest po prostu potęga, no potrzeby fizjologiczne, tak samo potrzeba przynależności, to są jednymi z kluczowych, bez nich nie da się zaspokajać tam innych, na przykład, nie wiem, uduchowienia i samorealizacji. Także o tym zapominamy, że to są takie banały i za darmo zobacz, jak cudowni Państwo nas słuchacie. No właśnie to słońce, te spacery, to nawodnienie, no to większość, budowanie relacji z innymi ludźmi, większość z tych rzeczy, tak to nazwijmy, mamy na wyciągnięcie ręki i to jest za darmo. Także to jest o niesamowitym potencjale w ogóle skarby, często przez nas niedoszacowywane.
Dobrze, to dlaczego statystycznie to właśnie wiosną częściej podejmujemy decyzje o zmianach, o diecie, o sporcie, o którym wspominałaś, o nowych celach, mimo że do wiosny te postanowienia noworoczne, o których też już wspominaliśmy, już dawno zostały zapomniane przez wielu?
Tak, zostały zapomniane już najczęściej po 2-3 tygodniach, kiedy nasze nierealistyczne oczekiwania, no troszkę Instagram kontra rzeczywistość, nie zostały zmaterializowane, czyli no po prostu nie zostałyśmy mistrz świata, nie zdobyliśmy nagle Kilimandżaro jednocześnie i innych najwyższych szczytów na świecie, jednak nie schudłyśmy 15 kilo w 2 tygodnie, nie? Także to jest w ogóle zbyt duże.
Nie zrobiłem sześciopaka na siłowni, tak, nie zjechałem na nartach jak Andrzej Bargiel z Mount Everestu.
Tak, i rodzi się frustracja, też poczucie bezsilności, bezradności, też samoobwinianie, samozawstydzanie, czyli najgorzej zamiast właśnie samowspółczucia. I to, o czym sobie już powiedzieliśmy, czyli dlaczego wiosną wraca ta motywacja, tak to nazwijmy, to jest znowu o takich rzeczach niby oczywistych, które my gdzieś tam wiemy. No, więcej jest oczywiście światła. My nie żyjemy już w tych naszych czeluściach domowych, katakumbach często, przez te kilka miesięcy tak funkcjonowaliśmy, a po prostu potrzebujemy więcej światła. Dla mnie to jest w ogóle... Ja i wiele osób tak mamy, że po prostu natywnie gdzieś tam lgniemy do siebie, to po pierwsze, i po drugie do tego, co ożywia, co jest żywe, energetyczne, co wzbudza gdzieś tam taką witalność. Także my do tego idziemy, lgniemy do światła, do słońca, witamina D3, wiadomo, tak, serotonina, ten neuroprzekaźnik, to wszystko rośnie i to daje nam, jak po wypiciu, nie wiem, soku z gumy jagód, czy tego cudownego napoju Asterixa i Obelixa, większego takiego kopa w ogóle do działania, no bo wzrasta nam nastrój, dzięki temu motywacja, dzięki temu mobilizacja, energia, chęć do takiego działania.
No ale przecież witaminą D3 możemy się suplementować.
Ale to nie to samo, to jest jednak no sztuczne, także poziom energii tego nie jesteśmy w stanie wyrównać. To są takie rzeczy, potrzebujemy tego, co naturalne i prawdziwe. No oczywiście, że warto się suplementować po uzgodnieniach z lekarzem, to by było najlepsze, bo my Polki i Polacy za bardzo się suplementujemy i też na własną rękę, nie konsultując się z lekarzami, co nie zmienia faktu, że no właśnie to są rzeczy niezastępowalne, czyli światło, słońce, nawodnienie, ruch, kontakty z bliskimi, tego też jest więcej, z ludźmi, życzliwymi.
A jak ktoś nie przepada za słońcem, to jednak wystawiać tą twarz do słońca
tak,
na te kilka minut, kilkanaście dziennie?
Tak. Tutaj też wspomniałeś gdzieś o tym o obniżonym spadku, to jest w ogóle takie zaburzenie, jedno z zaburzeń depresyjnych SAD, czyli takie sezonowe obniżenie nastroju, taka depresja sezonowa, już tak to nazwę. No i rzeczywiście, ileś procent populacji cierpi na nią, to ona jest właśnie, przede wszystkim zadziewa się w tych miesiącach jesienno-zimowych i wiosennych, kiedy ten spadek nastroju jest właśnie taki, nie trwa permanentnie, chroniczny, jak najczęściej przy zaburzeniach depresyjnych przez ciągłość czasu, tylko nawraca w konkretnych sezonach, nie? Także temu się też warto tak samo przyglądać, czy ten spadek nastroju na przykład, bo my tu jednocześnie mówimy o tym, że wiosna może, ach, zielono mi wzbudzać w ogóle taką niemal euforyczność, może, ale nie musi, bo mogą też wzrastać w ogóle właśnie te objawy takie drażliwości, obniżonego nastroju, niezadowolenia, apatii, no anhedonia, jeden z osiowych objawów depresji, czyli nieumiejętność odczuwania przyjemności. Warto
z niczego?
Samopoznania.
Żadna przyjemność? Anhedonia?
Tak, anhedonia, tak, czyli że ja w ogóle nie czerpię przyjemności z rzeczy i to dobrze sobie obserwować u siebie i u innych bliskich osób. Czyli kochałam grę w tenisa, nie wiem, chodzić na aerobik, piłkę, pilates.
Na nartach jeździć.
I to już w ogóle mi nie przynosi fanu. Absolutnie tam nie ma satysfakcji, przyjemności, radości z tych rzeczy.
No to może jest, jedzenie w takim razie. Jadać się jakimiś pysznościami, nie wiem, czekoladą, zapychać ciastem, depresji, szarlotką.
No naprawdę, tam już praktycznie nie cieszy nic, nie? Także dobrze się temu przyglądać. Sobie i oczywiście innym, no bo my nie jesteśmy tą samotną wyspą. Także czy czasem...
Rozumiem, że czasami możemy być po prostu na granicy, ta anhedonia między innymi o tym
świecie. Tak, oczywiście. I warto wtedy, jak my czujemy, że coś jest nie tak, czyli że jak to jest uporczliwe, męczliwe, że generuje dużo bólu, cierpienia, jak my po prostu cierpimy, no to wtedy idziemy, boli nas ta sławetna ósemka, o czym często mówię, nie wiem, tygodniami, jak to już trwa, WHO mówi, Światowa Organizacja Zdrowia, dany objaw, powyżej 2 tygodni, no to idziemy do specjalisty, no, od zdrowia psychicznego. Nie trzeba naprawdę żyć w bólu, poczuciu cierpienia, beznadziei, w tej nieznośności. Są osoby, które nam mogą się z tym pomóc, uporać, wyjść z tych ciemności, z tego kryzysu, także ja zawsze do tego, jakkolwiek to nie brzmi, ewangelicznie nawołuję, że naprawdę no, po to są leki, po to są psychoterapie i tak dalej. I a propos ruch też niweluje objawy depresji. Oczywiście nie jest zamiast, na przykład farmakologii czy tam psychoterapii, ale bardzo sprzyja wychodzeniu z choroby, nie? Oczywiście.
No co w tym ruchu jest takiego, że co, że pobiegnę 10 kilometrów?
Nie, wcale nie, właśnie nie. My mamy takie poczucie, a propos my mylimy ruch ze sportem, nie? Jeżeli chodzi o ruch, no naprawdę zaimplementowanie sobie, no właśnie, zamiast maratonów od razu posiadania fantazji na ten temat, że od razu 20, tam ponad 40 kilometrów będę biegać, po prostu winda na schody, krótki spacer, no te 8 tysięcy kroków, tam 7-8, jak mówi WHO, to jest naprawdę dobrze zrobić. Taki o średniej intensywności ruch, mówi Światowa Organizacja Zdrowia, czyli nawet z przyjaciółką idziemy pogadać, no właśnie nie siedzimy na tej kawie, tylko idziemy, tak? Także naprawdę to są małe rzeczy, jakiś nordic walking, jakieś kijki, pilatesy, no możliwości jest bilion. No my nie jesteśmy stworzeni do siedzenia, no absolutnie ewolucja zaprzecza temu jakkolwiek, a jesteśmy bardzo ukrzesłowieni. Ja i wiele innych cudownych osób ze światów różnych uniwersów nie wyobrażam sobie funkcjonowania w ogóle bez tego. To jest tak ważny element mojego dobrostanu, który ma wpływ na funkcjonowanie mojej rodziny, bliskich i tych osób, które edukuję, że nie wyobrażam sobie bez tego, nie? To czy niweluje poziom przecież kortyzolu, pomaga radzić sobie ze stresem, trudnymi emocjami, no w ogóle zabezpiecza też między innymi przed popadaniem w różnego rodzaju zaburzenia, czy lękowe, czy depresje, czy pomaga kobietom, jeżeli chodzi o perimenopauzę, czy choroby neurodegeneracyjne, no mogłabym tak 100 godzin, no jest po prostu złotem potęgą, naprawdę i to nie trzeba od razu dźwigać po 1 000 000 kilo, i chodzić w najpiękniejszym na świecie neonowym po prostu kostiumie o rozmiarze XS. Na serio, nie? Można iść do lasu za darmo w starych getrach. Bardzo polecam i czynię to regularnie. Natura, przyroda, tak.
A czy ten wiosenny zryw jest trwały, czy raczej krótkotrwały? I jak go dobrze wykorzystać?
No właśnie, niestety też czasem ubolewam nad tym, te nasze zrywy motywacyjno-mobilizacyjne trwałe najczęściej nie są. To tak jak w tych naszych noworocznych postanowieniach. Tak. Poczujemy takie rzuty, wyrzuty dopaminy i już mamy fantazję na ten temat, że my zdobędziemy no po prostu wszystkie 8-tysięczniki w 2 tygodnie. Sama tak nie jestem w stanie zawsze doszacowywać swoich sił. Mam poczucie, że ja zrealizuję więcej rzeczy niż mi się wydaje, dlatego jestem fanką takiej po prostu prostej metody, czyli skreślania z listy rzeczy to do, z tych 100% naprawdę do 70% zejścia, to będzie realne, realistyczne. No właśnie, niekoniecznie te zrywy są trwałe i permanentne. To naprawdę złoty środek, też redukcja tych wyimaginowanych oczekiwań i w ogóle, żeby nie iść w stronę jakiejś kompulsji w ogóle, nie? Jak w chorobie dwubiegunowej, nie? W takiej fazie w ogóle kompulsji. No absolutnie nie. Tylko powoli, krok po kroku. No bo ta energia, nie ma takiej opcji, żeby ten jej stan był cały czas taki sam, żeby utrzymywał się ultra wysoko. No tak jakbyśmy miały ten magiczny napój i funkcjonowały w klimacie jak Lucy, czy jak, nie wiem, Nikita, czy tak Sena Wojownicza, Księżniczka. Takiej opcji nie ma. Także niech to będzie zdroworozsądkowe, żeby szacować tą swoją energię, na ile ja mam jeszcze te zasoby. No tego się można nauczyć, żeby mieć wgląd naprawdę w te swoje zasoby, w tą swoją siłę, w tą swoją energię, na ile jeszcze ja jestem sobie w stanie pozwolić na realizację różnych zadań i tak dalej. Także ten emocjonalny impuls trwa kilka dni, maksymalnie kilka tygodni, nie? A później takie naturalne, zmniejszona następuje ta intensyfikacja, nie? Także żaden zryw. Cudownie byłoby, a propos motywacji, to mówi psychologia właśnie motywacji, że motywacja jest tym, co pozwala zacząć, a nawyk jest tym, co pozwala nam w tym wytrwać. Ja jestem fanką, jak gro innych ekspertek i ekspertów, budowania nawyków, czyli żeby coś robić na autopilocie, ten pilates, te spacery i tak dalej. Nasz mózg kocha to, żeby on nie musiał kminić i się zastanawiać milion razy, nie? Mhm. Czyli, że już wyrabiam ten nawyk, no najczęściej to trwa kilka, kilkanaście tygodni, to znowu zależy, ale żeby to zaimplementować do rutyn dnia codziennego. I to jest coś wspaniałego. Czy ten spacer, czy to nawadnianie, czy to spotkanie z kimś bliskim, wyjście do lasu, żeby to było ważnym elementem, fragmentem, puzelkiem w tym naszym dobrostanowym uniwersum. Także nie zrywy, nie szybkie akcje, Kilimandżaro i skoki ze stratosfery, bo naprawdę no, mało prawdopodobne, że dokonamy tego, tylko to krok jest o wytrwałości, tak, mikrokroki w stronę właśnie mądrej zmiany, żeby ona była, zaimplementowała się tak na stałe, no to to nie może być zrobione tak nagle, nie? To w ogóle nie, to nie służy absolutnie nam.
A czym właściwie jest przesilenie wiosenne dla naszej psychiki? Czy to jest naukowe pojęcie, czy raczej takie potoczne określenie?
Nie ma naukowego, nie znajdziemy psychologii w jakichś księgach w ogóle takiego pojęcia, jakim jest takie przesilenie. To jest po prostu, tak jak mówimy o przesileniu, czy w ogóle o tym przejściu, jeżeli chodzi o zimę, no to tutaj jest tak samo, czyli kiedy z tego, nazwijmy to uniwersum, takiego zimowego, kiedy byliśmy jak te gdzieś borsuki, jak te niedźwiedzie, gdzieś tam w tych naszych czeluściach domowych, netflixowych, kocykowych, funkcjonowaliśmy, gdzie tego snu było więcej, mniej tych relacji, mniej tych kontaktów, mniej wychodzenia na zewnątrz, mniej światła, nawodnienia, gorsza dieta, łatwiej nam wtedy jest chwytać, jeżeli chodzi o no właśnie jakieś jedzenie po cukry proste, to też mówi właśnie nauka, nie wiem, jakieś chipsiki, cukier
spacerem
prosty
do lodówki.
Tak, lody, cukier prosty i tłuszcz, no miks, my kochamy to, jednak no, nasze ciało tego nie kocha. Następuje no właśnie luty, marzec są takimi miesiącami przejściowymi, nie? To bardzo trudnymi, kiedy jeszcze my czujemy, że wokół jest taka narracja a propos tutaj kultury, że przyroda rodzi się do życia, budzi się, wszędzie zielenieje, zielonomi i możemy czuć bardzo dużą presję, że my powinniśmy już być ultrażywi, energetyczni, pełni witalności, a my dopiero się powoli wybudzamy, wychodzimy jak ten niedźwiedź z tej nory, ten borsuk. No, zauważmy choćby, że kwiaty nie rozkwitają nagle w 5 sekund z tego po prostu mini pąka, nie robią się przepięknymi w ogóle tulipanami czy tam różami. One potrzebują czasu. Jak mawia klasyk czy tam klasyczka, tylko sztuczne kwiaty kwitną cały rok.
To dlatego niektórzy z nas zamiast przypływu energii wiosną czują takie rozdrażnienie albo spadek formy?
Tak, dokładnie, bo mają poczucie, że powinni szybciej się mobilizować, że tej energii powinno być jeszcze więcej. A jesteśmy neuroróżnorodni, mamy różne układy nerwowe, jesteśmy w różnych sytuacjach naprawdę, no i w kryzysach i tak dalej. Niektórzy potrzebują więcej czasu na innych światło dzienne, jak afrodyzjak może zadziałać i oni już czują tą siłę, mobilizację. Inni, no naprawdę to jest, nie ma tutaj jednej odpowiedzi, dlatego znowu to jest o samorzeczliwości, samowspółczuciu i daniu sobie czasu, żeby siebie gdzieś tam za bardzo nie poganiać, nie? Nie wiadomo, nie kisić się na tej kanapie przez cały rok, tak? Tylko z takim troszeczkę większym spokojem, uważnością i życzliwością wracać po prostu pobudzać się do życia, nie? Ale nie z biczem, nie z batem nad sobą i szybciej, jak tam poganiaczka jakaś, tylko naprawdę z taką, traktować siebie jak swojego sprzymierzeńca, swoją sojuszniczkę, to jest, jakkolwiek to nie brzmi, najlepszy sposób na takie wracanie do życia, do świata, nie?
Porozmawiać z samym sobą? Nie spiesz się, chłopie, powoli.
Będziemy tak, rozmawiać z samym sobą jak najbardziej, tak? I dać sobie przestrzeń na to przestawienie się, na tą adaptację, budowanie rezyliencji, właśnie też odporności psychicznej, to jest o tym, ale my za szybko, za bardzo, no bo wiadomo, świat nas do tego gdzieś tam, kultura zapieprzu namawia do tych bycia lepszą wersją siebie i do
natychmiastowych... A poza tym te sociale, te zdjęcia kolegów, koleżanek, oj, zobacz, tak, ile ona schudła, zobacz, o, zobacz, klatę
zrobiła. Od 5 rano już tam biega, od 4 na nogach, a ma 5 dzieci, no na nas kobiety wychowane no, z epoki milenialsów, no to już w ogóle, nie? Które gdzieś tam funkcjonują w trybie archetypu matki Polki, mają poczucie, że wiecznie gdzieś tam nie domagają, że powinny bardziej, że nie dowożą, a tutaj się naoglądają tych perfekcyjnych obrazków o życiu kobiet, które tak naprawdę nie istnieją, bo jakby błagam, nie ma takiej opcji, żeby tak funkcjonować jak robot. Perfekcja w ogóle nie istnieje, taka kraina, i tam nie idźmy, bo to jest samo zło. Korelacja w ogóle taka dodatnia, jeżeli chodzi o wyczerpanie, wypalenie, różnego rodzaju zaburzenia, perfekcjonizm ma no, masakryczną, także nie. Autentyczność, samorzeczliwość, samowspółczucie, świadomość, budowanie krok po kroku swojego dobrostanu, a dzięki temu i innych, to jest naprawdę nie panaceum może na wszystkie bolączki świata, ale naprawdę bardzo dobry sposób na życie. I ja to wymyśliłam, ubolewam nad tym.
Ale rozmawiamy w wykładzie otwartym w Radiu RMF24 między innymi o tym, jak zmiana rytmu dnia i większa aktywność wpływają na nasze emocje, na nasz poziom stresu. A jak psychologicznie, w cudzysłowie, wykorzystać wiosnę, żeby poprawić swoje samopoczucie i wprowadzić trwałe zmiany? Nie tylko zryw, nie tylko...
Pytanie. Tak, nie tylko żadne zrywy kompulsywne, bo to nie działa. Cudownie, żeby to było długofalowe, długotrwałe, zaimplementowane, żeby to się stało rutyną, czy nawet rytuałem. No oczywiście, na niektórych z nas, i warto to zauważyć, ta narracja, nowy początek, nadchodzi wiosna, zielono mi, więcej energii, czas działać, może zadziałać tak stymulująco, motywująco, mobilizująco. Na przykład mi to w ogóle nie robi, ta narracja, jestem bardzo oporna i odporna. I myślę, że to dobrze dla mnie. I jednocześnie to sobie po pierwsze warto zauważyć. Po drugie, zaimplementować to, czego potrzebujemy, a każda z nas zapewne potrzebuje ciut więcej ruchu. No i temu służy no, miliard aplikacji, choć jestem fanką posiadania jednej. Naprawdę. Przesyt, nadmiar, nadbodźce, tam nie idźmy. Także troszkę więcej ruchu, spacer, teraz mnóstwo ludzi, rolki, naprawdę łyżworolki, tego jest mnóstwo. Jakiś krótki spacer dziennie obniża poziom kortyzolu, stresu. Jak jeszcze to robimy, więcej ruchu, czy uprawiamy jakiś sport z bliską osobą, no to już jest w ogóle samo złoto, no bo bliskość, relacje społeczne, w ogóle zdystansowanie się od różnego rodzaju problemów, no to jest naprawdę przepotęga. Więcej czasu na świeżym powietrzu, oczywiście. A jak my możemy w naturze przebywać, no w ogóle zieleń ma zbawienny, błogosławiony niemal wpływ na nasze funkcjonowanie. Są takie badania, teraz mi się przypomniało, że osoby przebywające, cierpiące na różnego rodzaju choroby psychiczne, zaburzenia w ośrodkach, powracające do zdrowia w szpitalach psychiatrycznych, wystarczy, że przypatrują się zieleni, czyli były takie badania, wpatrywały się w ogóle w jakąś zieleń, w jakieś parki, lasy i tak dalej, to już miało wpływ na ich szybszy powrót do zdrowia.
Czyli nie ryby w akwarium?
One też jakoś tam uspokajająco działają, jednak stawiałabym bardziej...
Las.
Ja bym wypróbowała w ogóle, nie? A propos wglądu, zbudowania samoświadomości, co mnie bardziej koi, co daje mi większą ulgę, poczucie, nie wiem, szczęśliwości, co wpływa na mój nastrój, co jest lepsze. Także ja bym badała, nie? Tak po prostu.
Ale na pewno to spojrzenie za okno na coś zielonego, na jakieś ładne drzewo, w pracy. Zwłaszcza, żeby się odstresować, żeby też te oczy odpoczęły. To jest
tak, w ogóle się przejść. Pożądane. To bym bardzo, że tak powiem, rekomendowała, żeby jak robimy sobie przerwy w pracy, to zawsze takie rozchodzenie 5-10 minut na stres, na lęk, super w ogóle to jest metoda, nie? Wychodź stres.
Dotlen się.
Tak, no oczywiście, znowu to może brzmi, o Boże, jakie to jest oczywiste pytanie, czy my to robimy, nie? Bo my wiemy, to jest zmiana faktu, że no właśnie z jakichś powodów nie wdrukowywujemy, nie praktykujemy, nie wdrażamy, nie?
No bo właśnie, wdrukuj, wdrażaj, tak. Powiedz nam, trwałe zmiany, jak zrobić?
Od małych kroków, naprawdę. No, jest mnóstwo książek o mikronawykach, reguła 5 sekund, tam Mel Robbins. Naprawdę ja bym...
5 sekund? O co chodzi?
Tak, reguła 5 sekund.
Po pilota sięgam w 5 sekund i włączam serial.
Nie, to właśnie ma bardzo dużo wspólnego z ruchem, że jest takie okno czasowe, ona o tym pisze, badaczka, naukowczyni. Nie wiem, czy ona jest socjolożką, chyba nieistotne, nieważne. To ta autorka książki Let Them, czyli Pozwól im, takiej też zielonej w ogóle, mówiąca o tym, żeby dać innym ludziom myśleć na nasz temat, co chcą, nie? No, ale wracając do tych 5 sekund, jak stawiać się do życia, jak mawia klasyka, dokładnie to ma psycholożka Ewelina Stępnicka. Po prostu nasz umysł, nasz mózg tak funkcjonuje, że ma takie okno czasowe 5 sekund. Jeżeli ten czas minie, to słuchajcie, mało prawdopodobne, że my zaczniemy działać, kreować, coś robić i to coś musi być związane z ruchem. Czyli na przykład mam taką myśl, że super byłoby pobiegać, nie? Dobra, czyli nasz mózg, który chce nas chronić przed niebezpieczeństwem, no bo wiadomo, nie? Tak jest ewolucyjnie zaprogramowany, zaczyna, nie, lepiej nie idź, tak? Lepiej zostań, posiedź sobie na kanapie i tak dalej. I teraz mamy te 5 sekund, żeby pomimo tej gadki w ogóle jeszcze iść. 5, 4 i właśnie Mel Robbins mówi, żeby sobie zacząć liczyć od góry. 5, 4, 3, 2, 1 i w tym oknie jest bardzo prawdopodobne, że my wyjdziemy, bo już jak się zacznie, wiecie, poniżej, mało prawdopodobne, że nie wiem, po 30 sekundach my wyjdziemy, bo zacznie się 800 tysięcy wymówek, nie te buty, może jutro, nie ta pogoda, pada, trochę zimno, trochę siąpi, boli mnie ucho i tak dalej. I ja tak zaczęłam biegać, czyli mówię, zaczęłam się, że nie chce mi się, może dopiero pójdę, nie wiem, tam za Agnieszką, moją przyjaciółką. I mówię, dobra, to zacznę to liczyć. 5, 4 i po prostu dosłownie zerwałam się a propos zrywów i poszłam. I tak drugi, trzeci, 58 raz. No aż to się stało nawykowe, że teraz czuję, że bardzo tego potrzebuję i bez tego nie jestem w stanie długofalowo zdrowo funkcjonować, bo wiem, jakie przynosi mi to profity. Dlatego no, budowanie zdrowych, no to jest znowu o cierpliwości, o determinacji, o takich pozytywistycznych, że tak powiem, narracjach, a nie o romantycznych zrywach i takich krótkich fascynacjach, nie? Bardzo, bardzo to polecam, bo hello, zaopiekowanie się sobą jest najlepsze, co możemy zrobić dla siebie i dla świata. Zdrowi mi my, większe prawdopodobieństwo, że inne osoby będą w stanie, będą zdrowo funkcjonować z nami w różnych relacjach, także idźmy tam. Idźmy powoli, krok po kroku, w swoim tempie, bez poczucia przeogromnej presji, że już wiosna przyszła, a ja tu jeszcze nie biegałam półmaratonu. Powoli, w swoim tempie, jednak w stronę życia, ożywiania, tego, co przynosi witalność, energię, co raduje, daje mi poczucie szczęśliwości i satysfakcji.
I cierpliwości, i determinacji, i tak, wytrwałości. Bardzo dziękujemy za wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj pytaliśmy, dlaczego wraz z nadejściem wiosny rośnie nasza motywacja i chęć do działania. I wytłumaczyła nam to psycholożka Marta Młyńska, edukatorka, autorka książki Wypalona. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję i dziękuję Państwu za bycie tutaj i słuchanie.